posłuchaj autorów pisma na antenie Chili Z.
Chili Z. Czasy odczuwania miłości zmieniły się bardzo mocno, ale pytanie, w którą stronę idziemy z tymi naszymi potrzebami? O tym dziś w Chili Z porozmawiamy z Karoliną Lewestam, dziennikarką z magazynu Pismo i autorką niezwykle interesującego tekstu. Dzień dobry, Karolino.
Dzień dobry.
Karolino, w takim razie na sam początek, czym twoim zdaniem jest ta miłość fizyczna, czym jest seks w naszych czasach?
A, to różnie, bo to jednak jest chyba pokoleniowo się zmienia. Dla nas tak między 35 a 45 lat to jeszcze chyba jest właśnie jakaś tam ekspresja romantycznych odczuć, potrzeba kontaktu z drugim człowiekiem, ale już jesteśmy bardziej wyzwoleni, już mamy mniej tabu niż to pokolenie przed nami. Natomiast dla tego nowego pokolenia to my jeszcze nie wiemy tak do końca, czym jest ten seks, no bo tak jak piszę w tym tekście, oni są poddawani niesamowitemu eksperymentowi społecznemu, który polega na tym, że mają bardzo duży dostęp do wirtualnych obrazów seksu. I to jakoś musi wpływać na ich percepcję tego, czym taka miłość fizyczna jest.
Ale ten temat tak naprawdę milenialsów i tego, że oni są poddawani pewnemu eksperymentowi, dotyczy nie tylko miłości fizycznej, ale tak naprawdę wszystkiego, co nas teraz otacza. I pewnie jakie to ma skutki, będziemy się przekonywać o tym właściwie za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
To jest prawda, dlatego właśnie tak naprawdę ten tekst, który napisałam o porno, tak, on jest tak naprawdę wynikiem mojego długiego zainteresowania zmianami społecznymi w ogóle, które dzieją się wokół internetu i wokół mediów społecznościowych. Ja o tym właśnie zawsze najwięcej pisałam. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że to jest tak ważna część tej zmiany.
Nie ma internetu bez seksu.
I tak, tak.
Powiedziałaś o tym, że jesteśmy bardziej otwarci, że mamy trochę mniej tematów tabu. No i od razu na myśl przychodzi mi Halina Wisłocka. No od czasów jej rewolucji seksualnej minęło już trochę czasu. Z całą pewnością zrobiliśmy krok do przodu. Ale pytanie, jak bardzo, patrząc właśnie na tych współczesnych milenialsów?
Jak bardzo my jesteśmy do przodu w stosunku do
Michaliny Wisłockiej.
Bardzo to jest dziwne i trudne do odpowiedzenia znowu, tak? Dlatego, że teraz jak się mówi o nowym pokoleniu, to też w ogóle trudno mówić na przykład o pokoleniu nowym Polaków. To już jest bardziej globalne, to są zjawiska, prawda? Jeżeli oni oglądają, powiedzmy, dużo pornografii, oglądają podobną pornografię, jak ich rówieśnicy w Stanach Zjednoczonych.
Korzystają z tych samych na przykład portali.
Rzeczy, tak, więc trudno też powiedzieć, jak się nakładają te trendy związane właśnie ze zmianą obrazu i funkcji seksu, które wiążą się właśnie z tą rewolucją internetową. Jak one się nakładają z tymi właśnie narodowymi różnymi cechami, więc tego też nie bardzo potrafiłabym to zdiagnozować, tak? Kraj po kraju. Natomiast rzeczywiście jakieś globalne trendy i zmiany duże są.
W tekście, w piśmie, o którym dzisiaj rozmawiamy, przywołane są badania profesora psychologii, które mówią, że tutaj cytat, nowe pokolenie zaczyna później współżycie, ma mniej partnerów, a dwudziestoparolatki dziś są o 2,5 raza częściej seksualnymi abstynentami niż poprzednie pokolenie w ich wieku. To jest przesyt, lęk, czy może jednak romantycznie czekanie na miłość?
Te badania dotyczą amerykańskich nastolatków, chociaż w Polsce trendy są podobne. One też pochodzą z... Ja znalazłam te badania dzięki książce pani profesor Twenge, która jest badaczem właśnie takich zmian pokoleniowych i socjologiem. Ona twierdzi, że to wynika z izolacji. I to jest taka izolacja, która zaczęła się w okolicach 2008 roku i to jest moment, kiedy tak na dobre wchodzi do użycia telefon, smartfon, iPhone tak naprawdę, wtedy się tak naprawdę pojawia dość szeroko i ona chciała zbadać, skąd się biorą w ogóle trendy takie jak na przykład zwiększona ilość depresyjnych nastolatków, brak wychodzenia z domu, mniej przyjaciół.
I tutaj znowu wracamy do internetu, o którym mówiłaś.
Tak, i ona mówiła nawet, że jak ona badała tą sprawę, to strasznie nie chciała zrozumiała, żeby jej wnioskiem było to, że to wszystko przez internet, bo uważała, że to będzie wniosek banalny, ale tak jej wyszło. I ona twierdzi, że te zmiany dotyczące właśnie też życia seksualnego mają podobną dynamikę. No, seks wymaga tego, żeby wyjść z domu, tak? Żeby się spotkać ze znajomymi, żeby się w kimś zakochać, żeby z kimś porozmawiać. Wymaga przekroczenia jakiejś takiej bariery jednak psychologicznej dużej, pokonania wstydu. No, masy rzeczy wymaga, które wymagają też treningu społecznego. Ona twierdzi, że nastolatki dzisiaj nie mają dobrego treningu społecznego i przez to też spada procent tych, którzy współżyją, którzy właśnie zajmują się rzeczami poza domem, na przykład seksem.
O tym, czy internet jest współczesnym zagrożeniem dla miłości fizycznej, porozmawiamy już za chwilę. Przypomnę, naszym gościem jest Karolina Lewestam z magazynu Pismo. Zostańcie z nami. O tym, czy miłość jest zagrożona przez świat internetu. Między innymi właśnie taki temat dzisiaj poruszamy z Karoliną Lewestam na antenie Chili Z. Przypomnę, że Karolina jest autorką fantastycznego i niezwykle interesującego artykułu, który można przeczytać w najnowszym numerze magazynu Pismo. Karolina, rozmawiałyśmy trochę o amerykańskich badaniach przed przerwą, ale chciałabym zahaczyć także o ten polski rynek. W twoim tekście także można przeczytać, że według badań profesora Izdybskiego mimo wszystko rzadziej oraz krócej się kochamy. A zastanawiam się jeszcze tylko, jak wiesz, ma się to na przykład w stosunku do popularności chociażby tej słynnej książki Gej wśród gospodyń domowych.
Której książki?
O Greju.
A, 50 twarzy Greja,
te rozbudowane historie miłosne, ta długa gra wstępna i bardzo skomplikowana i namiętna, a jednak później te badania profesora Izdebskiego, że nawet jak sobie te wyobraźnie pobudzimy, rozbudzimy, rozbuchamy i wiemy więcej, to później te wyniki mamy coraz słabsze.
Coraz słabsze, zwłaszcza jeżeli chodzi o grę wstępną, tak? Ona się
no właśnie, z 20 do 15 minut, tak?
No, jaki jest tego mechanizm? No przede wszystkim 50 twarzy Greja jest czytane przez kobiety. Ja eksploruję taką tezę, niekoniecznie ją do końca popieram, ponieważ nie mam całości obrazu jeszcze i to chyba długo nie będziemy mieli, ale eksploruję taką tezę, że być może radykalnie zwiększona konsumpcja bardzo zmikrotargetowanego porno może wpływać troszeczkę na częstotliwość tych naszych seksualnych kontaktów. Ta dostępność tego, ta taka niesamowity nawał nowości, który można w czasie jednej sesji napotkać, że być może to ma jakiś wpływ. Ale kobiety jednak używają porno dużo mniej niż mężczyźni. One rzeczywiście wolą czytać 50 twarzy Greja. Chociaż to się zmienia. Też piszę w swoim tekście, że chyba największy portal oferujący streaming pornografii, czyli Pornhub, bardzo się teraz cieszy, że trochę więcej kobiet zaczęło ostatnio używać.
Te treści są też zupełnie inne dla kobiet, a zupełnie inne dla mężczyzn.
To znaczy inaczej wygląda rzeczywiście to, czego średnio rzecz biorąc szukają obie płcie, tak? To znaczy to nie jest na pewno tak, że nie ma kobiet, które szukają takiego radykalnego porno, jak na przykład wielu nastolatków w tej chwili, ale no statystycznie rzecz biorąc one wolą właśnie porno związane z sytuacjami, w których rzeczywiście przemocy jest troszeczkę mniej.
No liczą się uczucia.
Tak. Albo przynajmniej nikt nikogo nie bije.
I tego będziemy się trzymać. Ale pojawia się w twoim tekście takie sformułowanie też jak odpersonalizowanie seksu. Skąd taki trend?
Tutaj też nie chcę żadnych ostatecznych wniosków stawiać, ponieważ to wszystko jest w procesie jeszcze badania, tak? No ale na przykład jest taki guru całej grupy mężczyzn, którzy próbują unikać korzystania z porno, który nazywa się Gary Wilson. No i on twierdzi, że problem polega na tym, że ponieważ średnio teraz nastolatki mają kontakt, zwłaszcza chłopcy mają kontakt z dość radykalnym, hardkorowym porno w wieku lat 11-12.
Przeraziła mnie ta statystyka.
Tak. No i to się odbywa gdziekolwiek, prawda? To może się odbywać w szkole na przerwie, to się może odbywać w domu wieczorem. No w każdym razie ten kontakt jakoś mają. No i niektórzy z nich wpadają w to. Wpadają w to, bo to jest szokujące, ciekawe, transgresywne. Jest to tabu, jest to interesujące. No też hormony buzują tym nastolatkom. I on twierdzi, że oni wchodzą w tej chwili w życie seksualne troszeczkę inaczej. Jak kiedyś pierwszy raz się widziało nagą kobietę, prawda, jak się było z nią na trzeciej randce, tak teraz się ją widzi, jak się włączy...
Jest to bardzo dostępne.
Się kliknie, tak? No więc oni uczą się seksu, że tak powiem, z jedną ręką w spodniach, z drugą na klawiaturze i jakby, ponieważ nie wiedzą tak naprawdę, jak normalny seks powinien wyglądać, więc szukają też dziwnych rzeczy, wpadają czasami w takie królicze nory, jeżeli chodzi o tą pornografię. No i przez to nie łączą, to jak im się, że tak powiem, układają połączenia neuronowe związane z tym faktem, tak? Z faktem podniecenia seksualnego. Oni tego nie łączą
z miłością, z relacjami
chociażby z jakąś tam relacją, z koleżeńskością, z tym, że nie wiem, siedziała Asia w trzeciej ławce i bardzo mi się podobała bardzo długo. Tak, to dla nich są.
Czyli wszystko
osoby...
nie dzieje się po kolei, po prostu.
No więc tak, można tak powiedzieć.
O tym, a jak powinno być po kolei w życiu milenialsów, na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy na antenie Chili Z. Przypomnę, że moim i waszym gościem jest Karolina Lewestam. Zostańcie z nami. Na życie miłosne milenialsów, chociaż nie tylko dzisiaj króluje w Chili Z. Rozmawiamy na temat artykułu z najnowszego magazynu Pismo. Razem z nami w studiu dziennikarka Karolina Lewestam. Dzień dobry, Karolino, raz jeszcze.
Dzień dobry.
Karolino, trochę już powiedziałyśmy o tym, na ile ta dostępna pornografia wpłynęła na wypaczony obraz i oczekiwania seksualne współczesnego młodego człowieka, bo o tych młodych ludziach rozmawiamy, nie tylko Polakach, ale tak naprawdę globalnie. Natomiast twój tekst zaczyna się od opowieści o kiepskiej randce, która skończyła się seksem, ale nie do końca wyglądał on tak, jak sobie ktoś założył. To z jednej strony robimy młodzież, kocha się znacznie rzadziej i ma inne oczekiwania, ale z drugiej strony nie boi się opisać swojej kiepskiej przygody wraz z imieniem i nazwiskiem w internecie.
No tak, to prawda. Z tym, że akurat ta randka, o której piszę, to jest właśnie Aziz Ansari z anonimową, znaną jako Grace, fotografką, która po prostu no, w ramach ruchu Me Too niejako po tej randce udała się do portalu Babenet, żeby to opisać. To taka dosyć słynna historia, zwłaszcza w Stanach. I rzeczywiście jest tak, że bardzo trudno nam przekroczyć te bariery wstydu, te bariery właśnie psychologicznego jakiegoś takiego zaufania drugiej osobie.
A z drugiej
jeżeli
strony...
jesteśmy jeden na jeden, tak?
Ale a w internecie chodzi, wszystko tak,
w internecie
kawa na ławę.
Tak, nawet wstydliwe dziewczyny chętnie wrzucą ale sugestywne selfie.
No tak, ale zobacz, to się właśnie wszystko też łączy z całym życiem internetowym i tym, że cały czas mamy takie poczucie bycia anonimowym w internecie. To samo dotyczy opisania swojej kiepskiej randki i przygody seksualnej, czy też wpisania niegrzecznego komentarza komuś, jeśli wiemy, że jesteśmy anonimowi.
To brak twarzy przed oczami tak. realnej powoduje, że rzeczywiście jest to zupełnie inna historia. No
wracamy do tych twoich badań o internecie.
Tak, właśnie miałam okazję niedawno rozmawiać z osobą, która przeprowadza kontrolowane ataki na cybernetyczne i różnego rodzaju inne ataki, badając bezpieczeństwo instytucji państwowych i badając bezpieczeństwo różnych banków i tak dalej. No i oni mówili, że kiedyś ich praca była o wiele trudniejsza, dlatego że jeżeli chcieli zobaczyć, czy ktoś się na przykład złamie i wyśle im coś, albo im coś da, jakieś dokumenty trudne, to rzeczywiście trzeba było się z tym człowiekiem spotkać i mu nakłamać twarz. I to było naprawdę trudne i bardzo mało ludzi potrafiło to robić, ale teraz, jak się wysyła maile, łapie się kogoś na czacie, to sprawa się naprawdę ułatwiła. Dużo łatwiej wtedy kogoś rzeczywiście złapać na różnych rzeczach.
I dużo łatwiej też posięgnąć po takie treści, po które normalnie nie bylibyśmy w stanie się odważyć, żeby sięgnąć. Mowa tutaj oczywiście o pornografii. Tutaj też pisze, że kiedyś, kiedy musieliśmy iść wypożyczyć na przykład dany film, no to trudniej było wypożyczyć z takiej kategorii trochę trudnej, tak to delikatnie nazwijmy.
A teraz właśnie internecie... po ten film nigdy w życiu, tak? Nie pójdziemy do, nie musimy iść do wypożyczalni, świecić oczami, że bierzemy z półki, prawda, chować się przed sąsiadką, no tylko klikamy sobie tu i ówdzie
i to też
i
powoduje,
mamy 20 takich.
Że jesteśmy bardzo wymagającymi widzami. Podobno producenci narzekają, że ciężko już cokolwiek nowego wymyślić w tej branży.
Ciężko wymyślić, tak, no bo z jednej strony rzeczywiście te globalne trendy pokazują, że dalej te wyszukiwania no są takie tradycyjne, tak? No mężczyźni lubią szukać porno lesbijskiego, lubią to się tam zmienia, czy wolą nastolatki, czy mamuśki, jak to się tam prawda?
Chyba jedna i drugie kategorie tak, są dość
tak.
popularne.
Ale no też rosną w siłę takie kategorie porno, których jakoś jeszcze jakiś czas temu nie było i są dosyć szokujące, polegają na różnych rzeczach, które no może nie nadają się na poranne radio.
I wracamy do tego odczłowieczenia tak naprawdę.
Tak, tak, tak. No i to się staje naturalne, tak? No bo jakby przecież nie patrzymy w oczy tym ludziom, którzy są aktorami. Nie musimy tam być, nie musimy, prawda, zapłacić im za usługę, płacimy za usługę też anonimowo, patrząc na reklamy. I przez to uczestniczymy w tym seksie tylko jako widzowie, co już jest pewną patologią, tak? Mhm. I uczestniczymy w nim w taki sposób, że z tymi osobami nigdy nic nie będziemy mieli do czynienia. Więc ta depersonalizacja idzie dalej i dalej.
I o tych trochę dziwactwach i o poprawności kulturowej jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Karolina Lewestam jest moim i waszym gościem. Zostańcie z nami. Karolina Lewestam dzisiaj w studiu Chili Z. Rozmawiamy dzisiaj o tekście, który można przeczytać w najnowszym numerze magazynu Pismo. Rozmawiamy trochę o współczesnych potrzebach miłości fizycznej. Tak to delikatnie, ładnie i miękko ujęłam. Karolina, w tekście piszesz także o takim paradoksie, który dotyczy poprawności kulturowej. Dzisiaj na przykład nie można powiedzieć komuś, kto sprzedaje swoje ciało, albo na przykład ma te niezbyt poprawne fantazje seksualne, o których przed momentem także rozmawiałyśmy, że nie jest to do końca dobry pomysł, jeśli wcześniej nie poznamy jego tradycji, kultury i tego, nie wiem, w jakim świecie, z jakimiś wartościami się wychował. Zastanawiam się, czy to nie jest właśnie popadanie w taką przesadę, czy teraz współczesny świat nie ma jakichś wspólnych wartości w pewnych tematach i czy my nie popadamy już w taką tą poprawność, żeby nie wchodzić nikomu w życie, jeśli nie poznamy jego całego zaplecza, że to właśnie doprowadza do takiego momentu, że absolutnie nie możemy nikogo ocenić.
No, tak, to znaczy, tak naprawdę to, o czym ja piszę, dotyczy bardziej, powiedzmy, progresywnych, lewicowych środowisk, no i to jest wynikiem jakichś tam długotrwałych wojen o porno, tak zwanych, kiedy była fala feminizmu, która uważała, że pornografia jest właśnie wykorzystywaniem ciała kobiety, jest taką manifestacją ostateczną patriarchatu. No a potem okazało się, prawda, że te feministki stoją po jednej stronie z konserwatystami, co było samo w sobie troszeczkę nieprzyjemne już dla nich, a druga rzecz była taka, że taka wizja zakłada, że istnieje jakaś jedna wizja moralności, tak, którą można przymuszać ludzi do zachowań seksualnych takie, jak nam się podobają. I to zostało też koniec końców odrzucone. No i w tej chwili rzeczywiście mamy tak, że ta sfera seksu została niejako wyłączona spod oceny po lewej stronie sceny politycznej. W tym sensie, że nie można na przykład być rasistą, albo nie można być mizoginem, nie można być agresywnym w takim, prawda, na przykład na takim spotkaniu, jak my tutaj mamy teraz, tak? Ale jeżeli to jest nasz fetysz, nasz kink, jak to się ładnie mówi, no to wtedy już łapy, które oceniają, precz od tego.
No właśnie, pytanie tylko, jak daleko idzie ten fetysz. No wszystko oczywiście opiera się na tym, że jeśli nie krzywdzimy drugiej osoby, jeśli nie ma to krzywdzącego, negatywnego właśnie wpływu na drugą osobę, to jest okej, okay, tak to mniej więcej wygląda. Tyle, że piszesz też o tych ciemnych stronach porno biznesu, że tak naprawdę niewiele się mówi też o tym, jaką to ma swoją ciemną stronę, jak bardzo często te aktorki bądź aktorzy cierpią normalnie, fizycznie po nagraniu jednej albo drugiej sceny.
Tak, tak. Wbrew pozorom porno ma dosyć dobrą prasę w ogóle w popkulturze od bardzo długiego czasu i ono występuje, prawda, w sitcomach jako taka śmieszna rzecz, która się wydarzyła, ono występuje jako... To znaczy, no, obraz kobiety, która się bardzo przejmuje tym, że jej mąż, czy tam facet, czy chłopak ogląda porno, to jest obraz takiej kobiety, no, która jest trochę niepewna siebie może, która ma jakiś problem, która nie jest otwarta seksualnie, więc jakby... Można powiedzieć, że porno ma właśnie tą dobrą prasę, a jednocześnie bardzo mało pamiętamy o tym, że to jest ogromny, niesamowity, wielki biznes, większy niż Hollywood, większy niż sport w Ameryce, co jest już naprawdę wielkim osiągnięciem. I ten biznes, no, jest strukturalnie oparty na nadużyciach. Jest
biznes, który, przepraszam, że cię wyjdę słowo, też ma bardzo negatywny wpływ na życie seksualne ludzi, o czym właściwie cały czas mówimy. Tak. Te uzależnienia od seksu naprawdę mają ogromne konsekwencje.
Tak, tak. Trzeba zaznaczyć, że nie ma takiej jednostki chorobowej jeszcze, jak uzależnienie od pornografii, tak? Natomiast jakby...
Myślę, że to jest kwestia czasu.
Tak, ale jest ogromna liczba ludzi, którzy twierdzą, że są uzależnieni, więc jest to taka... no nie chcę powiedzieć tutaj na głos publicznie, że jest taka jednostka chorobowa, natomiast jakby rzeczywiście problem.
Tak, na różnego rodzaju forach ludzie coraz częściej o tym mówią, jak nadmierne nadużywanie pornografii, jak drastyczny wpływ ma na ich życie.
Na ich kontakty seksualne przede wszystkim. Mm-hmm.
Karolino, myślę sobie, że jest jeszcze sporo tematów, które chciałabym dzisiaj z tobą poruszyć, natomiast powoli musimy już kończyć, nie pozostaje mi nic innego, jak odesłać państwa właśnie do tekstu, który można przeczytać w najnowszym numerze magazynu Pismo. Wniosek z naszej rozmowy płynie taki, no nie można z niczym...
Porno więcej seksu.
O, najpiękniejszej puenty nie mogłabym sobie wyobrazić. Karolina Lewes tam była moim i waszym gościem. Dziękuję ci pięknie za spotkanie.
Dziękuję również.